innymi, o tym Klaudiusz Slezak za kilka minut, a w drugiej godzinie, czy sztuczna inteligencja przyciąga klientów w internecie?
Ludzie już się nauczyli, że dostają szybko odpowiedzi.
To ma być inteligentny chatbot lub wirtualny asystent, który szybko i sprawnie odpowiada na pytania i zna moją historię zakupową. A najlepiej jeszcze jakby pomógł optymalizować zakupy pomiędzy sklepami, no ale to już jest oczekiwanie wobec w ogóle AI.
Klaudia Kowalczyk opowie o narzędziach AI, które nie zawsze zachęcają klientów platform handlowych do wydawania większych kwot. Niemal 6 na 10 internautów zrezygnowało z zakupu z powodu pojawienia się asystenta ze sztuczną inteligencją w tle. Dlaczego coś, co miało pomagać i porządkować, irytuje i odpycha? Co powinny zrobić sieci handlowe i platformy Marketplace, aby zatrzymać odpływ klientów wywołany nowoczesnymi narzędziami opartymi o sztuczną inteligencję? Po 17.30 porozmawiamy na ten temat z Edytą Kochlewską, redaktor naczelną portalu dlahandlu.pl. Czy odwrót od technologii jest jeszcze możliwy? A w trzeciej godzinie, dlaczego kobiety częściej wybierają typowo męskie zawody? Czy panowie gotowi są pracować w sfeminizowanych branżach?
Kobiety sobie doskonale radzą w branży budowlanej. Absolutnie łammy ten stereotyp, że to jest branża typowo męska. Mamy wspaniałe inżynierki na budowach, wspaniałe kierowniczki budów.
Są zaskoczeni, że kobiety pracują w tej branży, ale my potrafimy wszystko zrobić i ich zaskoczyć.
Olga Bobienko i jej relacja po 18, a po 18.30 dołączy do nas Justyna Zacharuk, psycholożka i trenerka mocnych stron Instytutu Gallupa. Czy rynek pracy właśnie teraz, właśnie w ten sposób wymusza likwidację zjawiska praca tylko dla mężczyzn albo praca tylko dla kobiet? 10 minut po 16.
Oh,
Mount Kimble, 12,5 minuty po 16 napisał słuchacz, że jedni politycy chcą, aby Polska pięknie się rozwijała według Tuska, inni według antytuska, ale łączy nas piękno rozwoju Polski. Czy to nie jest wspaniałe, zwłaszcza przed rozpoczęciem Poland Rock, na który jutro wybiera się wielu Polaków? Tak pisze w swojej wiadomości pan Maciej, popołudnie@nowyświat.online. Tak, tak, łączy nas Polska. Kiedyś było hasło łączy nas piłka, ale nikt nie potrafił odpowiedzieć precyzyjnie na pytanie, czy chodziło o piłkę do metalu, czy do innych materiałów. Dlatego z Polską jest to wiele łatwiej. Panie Macieju, bardzo się cieszę, że pan to też zauważa. Łączy nas także zamiłowanie do niskich cen, a tymczasem na stacjach benzynowych wszystko inaczej. Czy portfele kierowców jeszcze przed końcem wakacji odpoczną, też będą miały urlop, albo przynajmniej nie będą tak eksploatowane? Premier Donald Tusk ostro reaguje na drożyznę na stacjach benzynowych i rzuca hasło koniec z cenami Karola Nawrockiego. Szef rządu wini prezydenta za zablokowanie 4 miliardów złotych na tarcze osłonowe i zapowiada twarde rozwiązania. Czy to oznacza dla tych, którzy na urlop wyjadą własnym samochodem, że może być jeszcze taniej? Klaudiusza Selezaka o to pytamy. Dzień dobry, Klaudiuszu. Dzień dobry. Wracają tarcze. Jak dobrze.
Dzień dobry, dzień dobry. Kłaniam się nisko. Już myśleliśmy, że zamykamy muzeum, prawda?
Przed otwarciem właściwie chyba zostało zamknięte, ale tak, tak. A tymczasem trzeba będzie chyba jednak ten proces kontynuować.
Do naszego
zbioru. Do magazynów, tak. Tak, wirtualnych magazynów na razie.
A tu chyba nie, ale to po kolei, bo faktycznie ci, którzy jeżdżą samochodami i tankują paliwo, ale też nie tylko oni, bo dodajmy, że ceny paliw bardzo szybko i bardzo prosto przekładają się na ceny wszystkich produktów, o czym przypominamy i dlatego też o tym mówimy, z niepokojem patrzą na pylony, bo tak to się nazywa, czyli te słupy z cenami paliw na stacjach benzynowych. No i one, te ceny rosną.
No bo pylony to tak jak z mostem, prawda? To wszystko łączy.
Pną się do góry.
No, nie, one łączą. Łączą tych, którzy są zaszokowani wysokimi cenami tym razem.
No i takie 8 za litr to już chyba nie jest nic, co by nas jakoś bardzo zdziwiło. Mówimy oczywiście o oleju napędowym. Benzyna trochę tańsza, ale też w sumie nie wiem, bo sporo wyżej 7. Zaglądałem też na zestawienia, jak to wygląda w Europie. Jest różnie. I od razu powiem, że rynek paliw jest bardzo skomplikowanym rynkiem. Na cenę końcową tego, co my płacimy, składa się mnóstwo różnych czynników, podatków, opłat klimatycznych, lokalnych cen, gęstości stacji benzynowych w danym kraju, czyli po prostu konkurencji także stacji benzynowych.
Cena ropy,
podatka wspomniałem,
przede wszystkim
mam tak, na myśli też akcyzę. Cena ropy na giełdzie właściwie jest taka sama dla wszystkich, ale to też nie jest takie proste, bo można sobie wcześniej zakontraktować i płaci się inną cenę. Potem w grę wchodzi jeszcze tak zwana cena odtworzeniowa, czyli to, ile dany przedsiębiorca, mówiąc w skrócie właściciel stacji benzynowej, to znowu mówię w pewnym uproszczeniu, jak mówię, to jest skomplikowane, więc musimy pewne sprawy upraszczać. Przepraszam tych, którzy ekspertów, którzy się na tym bardzo dobrze znają. Ale ta cena odtworzeniowa, czyli to, ile ten przedsiębiorca będzie musiał zapłacić, żeby znowu ten zbiornik na tej stacji benzynowej zapełnić, tę cysternę, żeby zapełnić. Więc no, jak mówię, to nie jest takie proste, że to wynika tylko z jednego czynnika cena paliwa na stacji, tylko jak mówię, z wielu czynników. Tak sobie zglądam na ceny europejskie. Jesteśmy gdzieś no, po środku oczywiście. Są kraje droższe od nas, chociażby Holandia, ale są też kraje tańsze, gdzie kraje tańsze, gdzie ceny są niższe. No tak, masło maślane mi trochę wyszło, ale to prawda. Jesteśmy ciut tańsi niż Europa Zachodnia, no ale oczywiście na to jeszcze, żeby skomplikować sprawę, należałoby nałożyć tak zwaną siłę nabywczą.
No właśnie, czyli ile litrów za średnią wypłatę możemy kupić dokładnie?
Tak, możemy sobie kupić, no bo w Europie Zachodniej duża część państw zarabia jednak w euro, co też nie jest takie proste, żeby powiedzieć, że mają wyższą siłę nabywczą, ale tak, to tych czynników, które pozwalają nam się porównywać do innych jest trochę. Ostatnio porównywałem też to z moim tatą, który wrócił niedawno z Chorwacji, właśnie ceny chorwackie, patrzę na dzisiejsze, to one są właściwie bardzo, bardzo zbliżone do tych polskich, przy tych cenach, które są teraz. Chciałeś coś powiedzieć?
Tak, chciałem powiedzieć tylko, że są tacy, którzy twierdzą, że dzięki temu ceny w Chorwacji czy w Norwegii na stacjach benzynowych Polaków podczas wakacji już nie zaskakują tak bardzo, ale chyba wolelibyśmy, żeby nas zaskakiwały i żebyśmy jeżdżąc po naszym kraju, nie wyjeżdżając nigdzie, płacili po prostu mniej. No i czytam też komentarze takich, którzy mówią, czas na oszczędniejsze auto być może, a może nawet nie na auto. To jest kolejna warstwa, którą można na to nałożyć, ale to już jest zupełnie inna opowieść.
No tak, można też pomyśleć o elektryku, jeżeli ktoś jest zwolennikiem, bo głosy są różne, czy to ma sens, czy nie ma, bo trzeba by usiąść z karteczką i ołóweczkiem i policzyć, czy wydanie na początek więcej opłaca się, w zależności jak to ma, czy ma fotowoltaikę do tego wszystkiego, czy inne rzeczy. No dobra, no bo to zbaczamy oczywiście od tego. Ja niezmiennie polecam rower oczywiście, bo to wtedy nie bardzo trzeba się przynajmniej własnym bakiem przejmować, ale oczywiście przy cenami w sklepach nadal trzeba się przejmować, bo tą drogą właśnie głównie odbywa się transport produktów do sklepów. Program CPN, bo taki był, ten rząd go wprowadził, ceny paliwa niżej, tak się ten program nazywał, niecałe 4 miesiące trwał, ponad 4,5 miliarda złotych kosztował. Według danych Ministerstwa Finansów to mniej więcej trochę ponad 100 zł na osobę wyszło, także wcale nie tak mało. To znaczy, to nie jest tak, też dodajmy od razu, Michale, że jak jedziemy na stację paliw i tam płacimy mniej, że ten koszt jakoś nagle magicznie znika, bo to i tak wszyscy za to płacimy. Zrzucają się na to wszyscy podatnicy, bo przypominam święte słowa Margaret Thatcher, która cały czas mówiła, rząd nie ma własnych pieniędzy. Nie ma, po prostu je redystrybuuje, czyli po prostu wydaje nasze pieniądze. No i tym razem przez te 3,5 miesiąca postanowił dopłacać do tego, co jest na stacjach benzynowych, żeby kierowcom ulżyć, ale jak mówię, innym obywatelom też. Potem rząd stwierdził, że jednak już wystarczy tych dopłat, bo przypominam, że konflikt też w Iranie i ta, jakby na to nie patrzeć, napaść Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran miała się ku końcowi. Były już nawet podpisane porozumienia, ceny miały wrócić do normy, no i rząd mniej więcej w tym samym czasie, to trochę wcześniej było, ale przewidując rozwój wydarzeń, stwierdził, że już ten program można zakończyć. No ale rzeczy potoczyły się trochę inaczej niż rząd przewidywał, czyli konflikt tam rozgorzał na nowo. Ceny znowu podskoczyły, może nie tak bardzo, bo one się trochę stabilizują, rynek już trochę się uodparnia na to wszystko, co się tam dzieje, ale jednak ciągle są wyższe niż były przed tymże konfliktem. No i oczywiście się zaczęło. Co tutaj zrobić w tej sytuacji? Rząd zaproponował ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Prezydent w zeszłym tygodniu poinformował, że tę ustawę nie wetuje, ale odsyła do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma taką możliwość, przypominam, odesłania do Trybunału, ale na dwa sposoby. Pierwszy, czyli przed podpisaniem, co sprawia, że ustawa nie wchodzi w życie, dopóki Trybunał jej nie rozpatrzy. Ewentualnie, to się nazywa kontrola prewencyjna, ewentualnie kontrola następcza. Czyli po podpisie prezydent stwierdza, podpisuję, ale jednak do Trybunału wysyłam. W przypadku tej ustawy o tych nadmiarowych zyskach koncernów, prezydent zastosował tę ścieżkę kontroli prewencyjnej, czyli przed podpisem, czyli ona nie wchodzi w życie. Prezydent argumentował to tak, że te zmiany miały objąć, czy prawo miało obowiązywać kilka miesięcy wstecz, a tu jest retro non agit, tak to się mówi? Tak, chyba tak. W związku z tym prezydent stwierdził, że prawo nie może działać wstecz, więc on to odsyła do Trybunału Konstytucyjnego, żeby tenże Trybunał sprawdził, co się tam dzieje.
Paczkę znowu
przynieśli. Przepraszam za moje psy, jak zwykle.
Kurier.
Tak. Jak zwykle.
Pukanie no więc, do drzwi. Proszę się nie przejmować.
Tak. Prezydent tam wysłał do Trybunału tęże ustawę, a premier mówi, to w takim razie, skoro prezydent wysłał do Trybunału, to wysokie ceny paliw na stacjach benzynowych to wina prezydenta.
Chcieliśmy wziąć te pieniądze z koncernów paliwowych. To nie są państwowe pieniądze. 50% akcjonariuszy Orlenu to są fundusze zagraniczne, to są prywatni. Chcieliśmy opodatkować Saudi Aramco, które działa w Polsce, pamiętacie, decyzjami PiS-u. Pamiętacie prezent PiS-u dla Orbana, MOL, stacje benzynowe, British Petroleum, to popularne BP, Circle K, sieć stacji zagranicznych. Oni wszyscy mieli zostać opodatkowani od nadzwyczajnych zysków, bo mają nadzwyczajne zyski od droższego paliwa. Po to, żeby móc znowu pomóc polskim kierowcom. Po to, żeby sfinansować tę pomoc, którą już udzieliliśmy. A prezydentowi wpadł do głowy pomysł, żeby to odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, tego Trybunału, który z Trybunałem nie ma nic wspólnego tak naprawdę, i nie podpisać. To nie jest złośliwość z mojej strony. Tak jak to już publicznie zauważyłem, mieliśmy ceny paliw niżej, czyli ten projekt, program CPN, a mamy CKN, ceny Karola Nawrockiego.
No i też dodajmy oczywiście od razu, Prawo i Sprawiedliwość mówi o nieudolności tego rządu, bo kiedy my rządziliśmy, mówi Prawo i Sprawiedliwość, to przecież była, no właśnie, zaczęliśmy od tego, słynna tarcza. No i faktycznie ta tarcza była też, dodajmy, tylko że ona była trochę w innych czasach. Ona wiązała się z tym, co działo się w Rosji, na Ukrainie, kryzysem gazowym i paliwowym. No i faktycznie wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził tę tarczę antyinflacyjną. Wtedy było słynne hasło putinflacja, które miało temu zapobiegać. Wtedy ta tarcza nie obejmowała tylko paliw, też dodajmy, ale obejmowała, tam był i gaz do samochodów, było i ciepło, i energia elektryczna. Więc porównanie tych dwóch tarcz nie jest takie proste, żeby porównać, co zrobił jeden rząd i co zrobił drugi. No ale jednak jakoś tam możemy się o to pokusić, popatrzeć na liczby i na czas trwania. Ten rząd to niecałe 4 miesiące dorzucił nasze wspólne pieniądze do paliw. Kosztowało to niecałe 5 miliardów złotych. Obniżony VAT, obniżona akcyza. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość, no ponad 2 lata to wszystko trwało. Co Prawo i Sprawiedliwość robiło, jeżeli chodzi o tarczę antyinflacyjną. Jak mówię, zakres był szerszy, bo paliwa, żywność, energia, gaz, ogrzewanie. No i kosztowało to ponad 60 miliardów złotych, czyli mamy tutaj niecałe 5 za tego rządu, a za rządów Prawa i Sprawiedliwości ponad 60 miliardów złotych wydane w tarczę antyinflacyjną. Też obniżka VAT-u, też obniżka akcyzy, no i też to miało wpływ na ceny paliw. Więc dlatego dzisiaj PiS mówi, my robiliśmy dobrze, uczcie się od nas.
To jest kompletny skandal. Za rządów Prawa i Sprawiedliwości, szanowni państwo, obniżyliśmy ceny paliw, regulując ten rynek na 11 miesięcy. Donald Tusk wytrzymał 4. Pan minister Motyka zapewniał wszystkich, że teraz to już tanieje, teraz to już jest w porządku. Okazuje się, że polityka Donalda Tuska, polityka tego rządu doprowadziła do takiej dziury, która jest w kasie Skarbu Państwa, że on nie jest w stanie podjąć ani jednej decyzji. Widzimy to, co się dzieje w NFZ-cie, widzimy, co się dzieje w służbie zdrowia. Wszędzie brakuje. W związku z tym to jest nieudolna polityka Donalda Tuska. Opowieści Koalicji Obywatelskiej, bo słyszałem rzeczniczkę klubu Koalicji Obywatelskiej o tym, że przecież mamy wojnę w Iranie, przecież mamy zamkniętą cieśninę Ormus, mają się nijak do wypowiedzi pana ministra energii Motyki, który mówił i zapewniał wszystkich, że nie martwcie się, bo my nic nie importujemy przez cieśninę Ormus, jesteśmy zabezpieczeni, mówił to przed tym konfliktem, jesteśmy zabezpieczeni, ponieważ paliwa do Polski płyną inną drogą i wszystko jest w porządku.
Mówił poseł Dariusz Stefaniuk, przy czym też dodajmy, że no delikatnie zmanipulował wypowiedź ministra energii, ponieważ ten mówił o zapasach paliw, niekoniecznie o cenach. I w tym kontekście mówił, żeby się nie martwić. nie samymi cenami, ale właśnie zapasami i tym, że jesteśmy zabezpieczeni w tym przypadku. I tu warto zwrócić, Michale, na jeszcze jedną rzecz uwagę. No, wiemy o tym, że w Prawie i Sprawiedliwości się dzielą. Dzisiaj zresztą ostateczny sąd nad tym podziałem. Za pół godziny, trochę ponad pół godziny zaczyna się ten komitet polityczny, który ma zatwierdzić ten rozwód. Mateusz Morawiecki się tam nie wybiera, wybiera się wieczorem na posiedzenie swojego stowarzyszenia, żeby naradzić się co dalej, jak już ich wyrzucą, ale miał dzisiaj też odrębną konferencję prasową, też zresztą o cenach paliw i też mówił, no to jak my rządziliśmy, to te ceny były niższe, powinni wziąć z nas przykład.
Dopłaty, przynajmniej takie, jakie były w czasie, kiedy ja byłem premierem. 1400 zł do tony. Dlaczego tego nie robicie? Po drugie, dopłata do paliwa rolniczego w taki sposób, żeby rzeczywisty koszt był co najmniej o 30-40% niższy od paliwa 8 zł na pylonach na stacji benzynowej. Po trzecie, zamówienia publiczne. Przecież to jest w naszych rękach. Szpitale, szkoły, placówki państwowe, armia, administracja państwowa. Wszystkie powinny kupować tylko od polskich producentów. Polskiego producenta rolnego.
Tu chodziło o wsparcie dla rolników, nie tylko o paliwa, żeby to też wypowiedź Mateusza Morawieckiego była w tym kontekście jasna. Premier wczoraj, będąc w Głuchołazach i otwierając tam most zniszczony podczas powodzi, zapowiedział, że może dwa ostatnie tygodnie wakacji. To będzie ten czas, kiedy jeszcze rząd coś tak wymyśli, jeżeli chodzi o ceny paliw. No ale znowu będzie się to wiązało oczywiście z tym, że trzeba będzie do tego dopłacić. Jakie obniżki, z czym się to będzie wiązało, czy to znowu powrót CPN-u, czy jakiś inny program, inna tarcza, tego premier wczoraj nie powiedział. Na razie twierdzi, że wszystko co widzimy to wina Karola Nawrockiego, bo odesłał do Trybunału Konstytucyjnego ustawę, o której wcześniej rozmawialiśmy. Jeszcze jedna rzecz, Michale, jeżeli pozwolisz, po tego, co dzisiaj premier mówił, bo to dość istotne. Wczoraj opowiadałem o konflikcie interesów dotyczącym najmu krótkoterminowego.
O nanokawalerkach było.
O nanokawalerkach też i o tym, jak to wygląda, jak wyglądały prace w rządzie i o tym, że z rządu wyszła ustawa, która wielu się nie podoba. No i premier tę ustawę przecież musiał zaakceptować te kilka tygodni temu. Potem była cała rozruba w wypowiedzi Katarzyny Pełczyńskiej na Łącz, pani minister. Cała sprawa ministra Rasia, czy wiceministra, który pisał i co do którego były wątpliwości, czy przypadkiem nie ma tu konfliktu interesów. No i dzisiaj premier Donald Tusk tak jakby trochę się obudził i nie zauważył tego, co rząd przyjął te kilka tygodni temu, bo stwierdził, że no jednak trzeba to poprawić. Bo on teraz usłyszał o problemach mieszkańców i o tym, że oni nie chcą jednak takich imprezowni u siebie w blokach czy kamienicach. No i wezwał ministrów do tego, żeby jeszcze raz usiedli nad ustawą i w ciągu kilku tygodni tę ustawę, tę rządową, którą rząd przyjął, to oni mają jeszcze raz się jej przyjrzeć i wpisać do niej autopoprawki.
Będę prosił, ale tym razem już bardzo stanowczo, aby jeszcze raz usiąść i znaleźć takie rozwiązania i jak będzie trzeba zrobić autopoprawkę do projektu rządowego. Mamy trochę czasu, bo Sejm się zajmie tym we wrześniu, żebyśmy mieli poczucie, że skutecznie chronimy zarówno prawa turystów do taniego i fajnego miejsca, kiedy jadą gdzieś nad morze w góry, chronimy prawa, czy dajemy narzędzia samorządowi, żeby mógł logicznie zarządzać tego typu zasobami i chronimy prawa lokatorów wtedy, kiedy najem krótkoterminowy zamienia ich życie w koszmar, a są takie miejsca. To nie jest jakieś, to nie są miliony miejsc, ale są takie miejsca. Wiem coś o tym jako mieszkaniec Sopotu. Także bardzo proszę, wykażcie maksimum dobrej woli i poszukajcie rozwiązań, które uwzględnią te. Ja wiem, skonfliktowanie interesy to nie jest proste, ale podejdźcie do tego z jak najlepszą wolą. Tak? I no mamy, jak powiedziałem, kilkanaście dni czasu, żeby to jeszcze raz przejrzeć i dobrze przygotować i żeby sprawdzić wszystkie te podejrzenia o lobbying. Tu chciałbym też móc zameldować Polakom, że wszystko jest okej. Okay.
No i minister Siemoniak ma to sprawdzać, czy przypadkiem jednak nie było tam jakiegoś konfliktu interesów i lobbingu. Zobaczymy, co wyjdzie z tego sprawdzenia.
Lepiej późno niż wcale. można zakończyć. Pan słuchacz Chris napisał, wracając do tematu związanego z tarczami osłonowymi, chodzi oczywiście o osłanianie portfeli kierowców. Pisze tak: przekujmy niedogodność w coś pozytywnego. Holendrzy, jak twierdzi, 50 lat temu zrobili to w czasie kryzysu paliwowego. Ja nie pamiętam, muszę przyznać, tamtych czasów. Władze Holandii, napisał nasz słuchacz i patron, nie tworzyły tarcz, ale ze środków zebranych z wyższych opłat za paliwo inwestowały w infrastrukturę rowerową. Głupie? Zadaje pytanie słuchacz. I odpowiada: dzięki temu zapewniono choćby podstawową mobilność mieszkańców, czy też mieszkańcom, ich zdrowie i większą niezależność od paliw kopalnych. Przypomnij mi, Klaudiuszu, na co miały być wydawane pieniądze z tak zwanego ETS-u, tych opłat specjalnych, dodatkowych w energii elektrycznej? Bo my też przecież mieliśmy takie różne pomysły, prawda? Tam też chodziło o inwestowanie.
W inwestowanie w termomodernizację i tak dalej, i tak dalej. Tak, oszczędzanie energii.
Panie Krisie, jakoś ostatnio rzadko składa się, rzadko tak się dzieje, że gdy politycy, przynajmniej mam wrażenie, w Polsce widzą jakieś dodatkowe pieniądze, to rzadko je inwestują tam, gdzie to mogłoby przynieść korzyści za kilkanaście lat. Westchnął Klaudiusz Slezak. I właściwie to
zdycham, bo ja
westchnięcie, ten wzdech powinien państwu dźwięczyć w uszach i pozostać jako komentarz.
Starość we mnie się odzywa.
Co takie?
Czy pamiętasz tego ministra? Marek Pol się nazywał.
Był taki.
Tenże minister. Był zwany Winietu. A to dlatego, że obiecywał, że pieniądze z winiet na polskich drogach będą szły właśnie na te drogi. Potem się to różnie kończyło i to tak się ciągnie i ciągnie i ciągnie. Kiedy Marek Pol był ministrem, to każdy może sobie łatwo sprawdzić. Ja to tak obserwuję.
Pani Magdalena komentuje szczek twoich psów. Psy redaktora Selzaka zareagowały na słowa Trybunał Konstytucyjny. Nawet zwierzaki wiedzą, że to farsa, napisała w komentarzu na Facebooku. Może zareagowały na coś zupełnie innego. Jak się ma kurier, który zapukał do twych drzwi? Bo ja akurat drżę o jego dobrostan.
Jaki kurier?
Wszystkiego spokojnego, Klaudiuszu. Po południu życzymy. Do usłyszenia.
Ja tylko, czy ja mogę jeszcze jedno pół zdania?
Proszę.
Obiecuję, że pół.
Proszę.
Powiem, że 411 to jest ta liczba, na którą teraz zerkam. Wiesz?
Tak? A skąd się... A jak to możliwe, że 411... Miało być 400 równo.
Było, jakiś czas temu.
Aha.
Ty mówisz o limicie, że miało być 400.
Tak, mi się wydawało, że...
Nie, limit to 600.
A, przepraszam.
Ale pędzi to w zawrotnym tempie.
Tak jak peleton TDS-u.
Chciałem powiedzieć, że Michał tak bardzo nie chciał, żeby go minęło. Zdradzę te tajemnice, dobra?
Możesz, ale to było uwarunkowane różnymi... Zostałem poddany presji, dlatego... No powiedz, co się wydarzyło, krótko.
Michał dwa razy się nawet zapisał, ale już rozwiązaliśmy ten problem.
To prawda.
Więc jeżeli państwo chcą spotkać Michała Poryckiego na żywo oraz innych zacnych uczestników rajdu, i mogę też już chyba zdradzić, że zacnych uczestników koncertu życzeń, który odbędzie się prowadzących na koniec rajdu,
tak.
Oj, będzie się działo, przyznaję,
tak.
To warto się zapisać. Wszystkie informacje na naszej radiowej stronie nowyświat.online/rowery. Tam znajdziecie państwo szczegóły. Miejsc ubywa w zawrotnym tempie. Przyznaję, że za każdym razem mnie to zaskakuje, zachwyca. Zawsze sobie myślę, o, jak będzie 100, to już będzie dobrze. A potem nagle, pyk, 400 miejsc już nie ma.
Tak. Strona internetowa, tak, tam wszystko państwo znajdą najważniejsze pytania i odpowiedzi. I bardzo serdecznie dziękujemy za to, że państwo się wybierają do Łodzi, a właściwie w pobliże Łodzi. Klaudiusz Slezak opowiadał o polityce, jak się okazuje, i nie tylko o polityce, która jak zawsze ma wpływ na nasze życie. Bo jeśli ktoś próbuje nas, państwa być może przekonać, że polityka nas nie dotyczy, to po raz kolejny udowodnił ów Klaudiusz oczywiście, że można być w błędzie. Tak bardzo można być czasem w błędzie. Kończymy. Za 24 minuty, godzina 17, to kłaniamy się panu Klaudiuszowi, zachęcamy do telefonowania i komentowania. 224 280 280. A pogoda? Za chwilę.
Dzieciństwo, wspomnienia, zielone liście idą gdzieś przy barwie. wracają do